Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa 23 listopada. Trwa prekampania, w ramach której przedstawiciele wszystkich sił politycznych jeżdżą po kraju i rozmawiają z Polkami i Polakami. Najwięcej uwagi mediów przykuwają liderzy dwóch największych partii, którzy swoimi wystąpieniami zapełniają polską debatę polityczną. Dziś poprosiłem Joannę Sawicką i Wojtka Szackiego, żeby opowiedzieli mi, jaką opowieść o Polsce snują Jarosław Kaczyński i Donald Tusk. Zapraszam na nasłuch. No to na początek proszę opowiedzcie mi, jaką Polskę opowiadają Polakom liderzy dwóch największych partii, Jarosław Kaczyński i Donald Tusk.
Jarosław Kaczyński i Donald Tusk od kilku miesięcy jeżdżą po Polsce, spotykają się ze swoimi zwolennikami, a okazjonalnie również przeciwnikami, zwłaszcza Donald Tusk. Spotykają się z nimi w różnych salach, a to w jakichś kinach, a to w jakichś domach kultury i tym podobnych miejscach. Jarosław Kaczyński odwiedził już, jak wynika z wyliczeń jego partii, 50 miejscowości w 14 województwach. Ominął do tej pory województwo lubuskie i województwo pomorskie, czyli dwa regiony, w których poparcie dla PiS-u nie jest bardzo wysokie i nie są to też najliczniejsze pod względem ludności województwa. I obaj liderzy największych partii prezentują taką prekampanijną wizję Polski. Rysują, jaka będzie stawka przyszłorocznych wyborów. Mówią trochę o tym, jak widzą przygotowania swoje do tej kampanii. I oczywiście też odnoszą się do siebie samych, nawzajem się ostro krytykując. Jarosław Kaczyński na tych spotkaniach, które przebiegają zwykle według jednego scenariusza, czyli najpierw jest wystąpienie prezesa, a później jest luźna gawęda na podstawie pytań zadawanych przez publiczność.
A na koniec pierogi, o czym donosi Super Express.
A na koniec pierogi i pewnie tam są jeszcze spotkania z tymi lokalnymi działaczami, jakieś wywiady dla lokalnych rozgłośni albo gazet. Krótko mówiąc, jest taka wizyta, z której my jako widzowie tych wystąpień widzimy tylko fragment, ale pewnie tam dzieje się trochę więcej na zapleczu. Jarosław Kaczyński opowiada o Polsce pod rządami PiS-u jako kraju, który dogania Kanadę, dogania Niemcy, dogania Zachód. Mówi, że już wkrótce będziemy mogli być porównywalni z Kanadą dzięki temu, że PiS rządzi już prawie 8 lat i zrealizował znaczną część swojego programu wyborczego. Przedstawia te przyszłoroczne wybory jako decydujący bój o suwerenność Polski, w którym po jednej stronie wystąpi on jako lider obozu solidarnościowego, patriotycznego, przeciwko całej opozycji, w tym zwłaszcza Platformie Obywatelskiej, która chce oddać nas pod but Niemców.
A jaką Polskę opowiada Donald Tusk?
Donald Tusk też przedstawia te wybory jako najważniejsze od 1989 roku. Będzie to starcie, które zdecyduje o tym, czy Polska wróci do normalności, czy Polska ułoży sobie normalne stosunki z sąsiadami, czy Polska będzie praworządna, czy będzie się rozwijać gospodarczo w dobrym kierunku, czy przywróci wewnętrzną sprawiedliwość, czy poradzi sobie z inflacją. Donald Tusk też jeździ sporo po kraju w ostatnim czasie, to znaczy tych spotkań miał mniej niż Jarosław Kaczyński, bo od lata pewnie było ich kilkanaście spotkań z wyborcami. Też urządzone według jednego scenariusza, w którym na początku Donald Tusk przedstawia swoją jakąś wizję, ale to trwa krótko, tam 15-20 minut, a potem przez godzinę lub więcej odpowiada na pytania wyborców. Ale głównym celem jest takie wlanie nadziei w wyborców Platformy, ale też generalnie w wyborców opozycji i powiedzenie im: my teraz idziemy po władzę, wygramy te wybory, jesteśmy silni, mamy wizję, mamy plany, obalimy ten rząd, rozliczymy ten rząd. Przywrócimy w Polsce wspólnotę. To są takie trzy główne punkty, które przedstawia Donald Tusk na wszystkich tych swoich spotkaniach z wyborcami.
Ja mam wrażenie, że Donald Tusk teraz poszedł w taką bardziej amerykańską poetykę w tej kampanii. Znaczy wcześniej, chwilę temu były te spotkania na takim perelowskim tle, gdzie on pokazywał się w różnych miejscach, w których jest ciężko, w jakichś takich sklepach, które wyglądały jakby były wyjęte z jakichś fotografii z lat 70. na tle jakichś szarych bloków, hałd, węgla i tak dalej. Teraz poszedł bardziej w taką poetykę, to po angielsku się nazywa town hall, czyli takiego ratusza, gdzie po pierwsze nie ma sceny, tylko jest okrąg, gdzie też widzimy zdjęcia z podróży, więc jest jakby taka powieść drogi, co?
Daje mi się, że przeszedł Donald Tusk z takiego jednoznacznego wskazywania na problemy i podkreślania, jak głęboki jest kryzys, który uderza w poszczególne przedsiębiorstwa. Oczywiście to było zimą i wiosną. Bardzo często on jeździł, spotykał się z osobami prowadzącymi małe przedsiębiorstwa, w których uderzają wysokie ceny energii przede wszystkim i przez to są na skraju upadku. A teraz spotyka się z szerszymi grupami i opowiada im świat. I odpowiada na wszelkie wątpliwości, wszelkie pytania i nie mówi wyłącznie o kryzysie, ale stara się wlać nadzieję. Wydaje mi się, że ta nadzieja i ten przekaz, że idziemy po zwycięstwo, idziemy po wygraną, jest tutaj bardzo ważny i też stąd ta zmiana formuły.
Przejdziemy jeszcze do tego, co konkretnie opowiadają obaj liderzy. Jeszcze wróćmy na sekundkę do atmosfery i okoliczności tych spotkań Jarosława Kaczyńskiego. Tam ma to taki bardziej, mówię to niewartościujące, ale bardziej taki wschodni sznyt, to znaczy jest taka scena, są takie siermiężne duże sale, jest to takie bardziej ludowe, często są stroje ludowe, jakieś śpiewy, kina, takie to jest trochę, mam poczucie, taka poetyka raczej niekoniecznie amerykańska, bardziej z poprzedniej epoki.
Prowadzą te spotkania zwykle posłowie lokalni PiSu, którzy bardzo chwalą Jarosława Kaczyńskiego, czasem sami przyłączają się do tych śpiewów, o których mówiłeś. Tak na przykład posłanka w Nowym Targu zaintonowała jedną z pieśni. Te spotkania są wyreżyserowane na kilku poziomach. Znaczy, po pierwsze, PiS dba o to, żeby nie znaleźli się w sali przeciwnicy. Przeciwnicy zwykle gromadzą się przed miejscami, gdzie przemawia Jarosław Kaczyński. Mają różne transparenty, tam zawsze jest policja, która legitymuje i pilnuje, żeby nie doszło do jakichś zamieszek. Jarosław Kaczyński mówi, że lecą w stronę jego samochodu jakieś przedmioty typu jajka. Jajka jeszcze bagatelizował, ale powiedział, że mogą się też zdarzyć cięższe przedmioty. A później już za tymi zamkniętymi dla przeciwników PiSu drzwiami trwa to spotkanie, w którym Jarosław Kaczyński właśnie najpierw opowiada, a później odpowiada na pytania, które są wybierane spośród kartek, na których uczestnicy tych spotkań te pytania sobie piszą. No i ci prowadzący posłowie odczytują te pytania i wtedy Jarosław Kaczyński zaczyna luźną opowieść o tym, co mu w głowie i sercu siedzi.
To, co wydaje mi się, że jest jakimś wspólnym mianownikiem obu tych spotkań, które rzeczywiście wizualnie są bardzo różne i są utrzymywane w zupełnie innej poetyce, to jest to, że obaj panowie mają niesamowitą łatwość w mówieniu bez kartki. To ich fani po obu stronach sceny politycznej bardzo często podkreślają, że mówią z głowy, mówią długo, mówią barwnie, no i przykuwają uwagę, prawda? To jest ta nasza ekstra klasa, jeżeli chodzi o przykuwanie uwagi i o snucie takiej opowieści, która powoduje, że słuchacz, a szczególnie słuchacz zaangażowany, a już naprawdę szczególnie fan czy wyborca, no nie może się oderwać, nie może przestać słuchać tych różnych przemyśleń. I teraz, jeżeli moglibyśmy przejść do tych przemyśleń i proponuję wam takie ćwiczenie, jakbyśmy próbowali zrozumieć, jakbyśmy próbowali sobie wyobrazić Polskę na podstawie tego, co obaj ci panowie mówią, jaką Polskę opowiada nam Jarosław Kaczyński, jaką Polskę opowiada nam Donald Tusk? I tu pytam was o sytuację gospodarczą i o kryzys.
Właściwie to Tusk mówi dla mnie zaskakująco sporo konkretów. Na te spotkania przychodzą przeciwnicy polityczni, którzy go atakują, ale też zwolennicy polityczni Platformy, którzy też go atakują. Często są tacy bardzo zaangażowani od lat platformersi i atakują go z takiego liberalnego punktu widzenia i atakują go za to odejście od liberalizmu. Więc on, odpowiadając na pytania, przedstawia czasem jakieś swoje konkretne pomysły, natomiast taką generalną jego opowieścią o Polsce i o tym, co on zamierza zrobić z Polską, to jest antypis i on się tego nie wstydzi i się tego nie wzbrania. To znaczy, jak jest atakowany o to, że Platforma nie przedstawia programu, no to on mówi, że naszym program jest antypis i nie mówcie mi, że to jest coś negatywnego, bo to jest coś, jego zdaniem, jak najbardziej pozytywnego, że PiS tak zniszczył Polskę w tylu obszarach, że po prostu odwrócenie tych zmian i odwrócenie tych zniszczeń to jest wielka, pozytywna opowieść Platformy, którą oferuje wyborcom na te wybory. Jeżeli chodzi o gospodarkę, No, zdaniem Tuska Polska jest w ruinie. No i najwięcej oczywiście jest mowy o inflacji. Tusk wielokrotnie powraca do różnych danych na temat tego, o ile wzrosły ceny energii, o ile wzrosły przede wszystkim ceny takich produktów pierwszej potrzeby, chleba, tłuszczów, mięsa, owoców i warzyw. I ta inflacja jest tak naprawdę głównym, żeby nie powiedzieć praktycznie jedynym tematem gospodarczym, który on porusza na tych spotkaniach. Zapowiada, że Platforma poradzi sobie i to sprawnie poradzi sobie z inflacją. Niespecjalnie przedstawia konkretne rozwiązania w tym obszarze. To znaczy mówi, że oczywiście jest wojna i są zewnętrzne czynniki, które wpływają na to, że inflacja jest wysoka, ale spokojnie można obniżyć inflację do poziomu 10%. To, co on zapowiada jako rozwiązania, to jest przede wszystkim uruchomienie pieniędzy z KPO. Sprawienie, żeby Polska nie musiała płacić wszelakich kar nałożonych przez TSUE oraz oszczędności w administracji, czyli ukrócenie tych praktyk, w których PiS wypłaca wielkie pieniądze szefom spółek, wydaje wielkie pieniądze na kancelarię premiera. To są jego zdaniem rozwiązania, które doprowadzą do obniżenia inflacji o połowę. Wydaje się, że to może być niewystarczające, ale nie słyszę żadnych konkretów innych.
A te podwyżki dla budżetówki nadal się przebijają?
On o tym mówi dużo rzadziej. Przypomnijmy, w kwietniu tego roku on obiecał 20% podwyżki dla sfery budżetowej. Czasem o tym wspomina i jeżeli dobrze pamiętam, to jest jedna z ustaw, która ma wejść w ciągu pierwszych 100 dni po objęciu władzy przez Platformę. Ostatnio rzadziej o tym mówi, ale owszem, jakby przede wszystkim mówi o tym, że nauczycielom należą się wyższe pensje i na pewno to nie spadło z agendy.
A czy zdaniem Jarosława Kaczyńskiego Polska jest w ruinie?
Oczywiście, że nie. Według Jarosława Kaczyńskiego stale gonimy Zachód i już wkrótce go dogonimy. Właśnie tak jak wspomniałem ostatnio na Śląsku mówił, że jesteśmy, czy też za chwilę możemy być porównywalni z Kanadą. To jest kolejny kraj, który pojawił się zresztą w tym imaginarium Jarosława Kaczyńskiego jako państwo, z którym Polska się może porównywać, albo do którego może jakoś w swoim rozwoju nawiązywać. Wcześniej to była Turcja, była też Japonia przez chwilę, kilka innych państw już na tej liście było. Teraz jest Kanada na tapecie. Opowieść Jarosława Kaczyńskiego o kryzysie brzmi mniej więcej tak. Kryzys pierwszy to mieliśmy za rządów Platformy i wówczas rządy Donalda Tuska, rząd koalicyjny PO-PSL, nie zrobił nic, żeby pomóc przedsiębiorcom, żeby pomóc Polakom. I Jarosław Kaczyński przeciwstawia tę rzekomą bierność Donalda Tuska. Przypomnijmy, że wówczas Polska uniknęła recesji, w momencie, gdy w większości państw Europy jednak był spadek PKB. Ale Jarosław Kaczyński przeciwstawia tę rzekomą bierność rządów PO-PSL aktywności Mateusza Morawieckiego i rządu, który teraz co chwila wymyśla kolejne tarcze, które mają nas chronić przed putinflacją, przed skutkami pandemii, przed konsekwencjami wojny w Ukrainie. Czyli po pierwsze mówi, że rząd jest aktywny, zresztą całe to tournée Kaczyńskiego odbywa się pod hasłem dobry rząd na trudne czasy. Za każdym razem na mównicy ten napis jest wyeksponowany. Przyznaje oczywiście, że jest inflacja, że jest wyższa niż być powinna, ale twierdzi, że owszem, można by ją zwalczyć szybko terapią szokową, ale że mając w pamięci doświadczenia z bezrobociem w Polsce, PiS nie chce tego zrobić. PiS walczy z inflacją, ale tak, żeby nie doszło do tego nieszczęścia, jakim jest masowe bezrobocie. Czyli stosuje ten straszak, że miliony Polaków nie będą miały pracy, co według ekonomistów jest niesłuszne i niezgodne z rzeczywistością, ponieważ z powodów zupełnie innych demograficznych masowe bezrobocie w Polsce raczej nie grozi. Druga sprawa, o której Jarosław Kaczyński często opowiada, teraz zwłaszcza na Śląsku to się przewijało, to obietnica, że węgla nie zabraknie. Pamiętamy mniej więcej od lata zapowiedzi wielkiego kryzysu węglowego. Paniczne zakupy tego surowca w różnych zakątkach świata, zwożenie go statkami, później wciąganie samorządów w to, żeby one pomagały przy dystrybucji węgla. Wygląda na to, że PiS jest w tym momencie przekonany, że do jakiegoś kryzysu węglowego w zimie nie dojdzie, niezależnie od tego, jaka ta zima będzie. I Jarosław Kaczyński powtarza, że węgla nie zabraknie. Trzeci wątek to jest przyznanie przez Jarosława Kaczyńskiego, że jest kryzys, że trzeba ciąć wydatki, że należy się przyzwyczaić do tego, że czasy są trudne, ale że nie zabraknie pieniędzy na programy społeczne, na 13 i 14 emeryturę, na 500+, oraz drugim obszarem wyłączonym z tych cięć będą wydatki zbrojeniowe, czyli te, które mają zapewnić bezpieczeństwo Polsce. I to jest chyba tyle, czyli aktywność rządu, zapewnienie, że udało się rozwiązać kryzys energetyczny, że udało się obniżyć ceny nie tylko węgla, ale również gazu, prądu i że wciąż trwa wzrost PKB.
Poznaliśmy o portfelu, a co obaj panowie mówią o różańcu?
Jarosław Kaczyński tutaj łączy kilka tematów z tej swojej światopoglądowej opowieści, łączy bardzo różne tematy, czasem w sposób zagadkowy i zaskakujący dla wielu słuchaczy. To była na przykład ta sławna tyrada o kobietach dających w szyję i towarzyszące temu zapewnienia, że on jest za pełnym równouprawnieniem kobiet. Te wypowiedzi bywają na tyle niespójne, że stają się trudne do interpretacji. To, co jest stałe w tych wystąpieniach u Jarosława Kaczyńskiego, to jest przekonanie, że wciąż ważne są wartości chrześcijańskie, że Polska jest strażnikiem tych wartości, że z zachodu idą do nas prądy lewackie, skrajnie lewackie. Ostatnio w Wadowicach prezes użył słowa antywojtyliańskie od nazwiska Wojtyły. Zresztą to wystąpienie w Wadowicach było przepełnione odniesieniami do Jana Pawła II.
Było w Wadowicach.
Było w Wadowicach, no tak, ale widać, że Jarosław Kaczyński broni Jana Pawła II przed tą krytyką, która teraz się pojawiła w związku z doniesieniami o tym, że papież wiedział o przypadkach pedofilii w kościele i nic z tym nie robił, więc Jarosław Kaczyński poświęcił dłuższy monolog o tym, jak niesprawiedliwe są te ataki i że Jan Paweł II jest atakowany za grzechy, których nie popełnił. Ten wątek, że PiS będzie bronił tradycyjnych wartości, że jest taką opoką polskości, ostoją tradycji, jest bardzo widoczny w wystąpieniach prezesa.
Jeszcze jest ta nieszczęsna Zosia i ten biedny Władek.
Ten dowcip Jarosław Kaczyński obwozi po całej Polsce. Wciąż są ludzie, którzy się z niego śmieją.
Moim zdaniem to, co jest najbardziej niesamowite, to, że Jarosław Kaczyński się wciąż z tego dowcipu śmieje, go opowiada.
Tak, nie przestaje rechotać za każdym razem, gdy to opowiada. Zmieniają się te imiona czasem, ale poza tym jest to wciąż ten sam straszny żart.
Ostatnio był Mateusz
i Jadwiga. Więc być może to już jest taki program kabaretowy, w którym jakiś sketch musi się za każdym razem powtarzać, bo inaczej publiczność będzie zawiedziona. Ale mówiąc serio, bardzo ciężko to zrozumieć.
Ja mam tak, że to jest bardzo łatwo zrozumieć, szczerze mówiąc. Znaczy, nie wiem, na ile to jest skuteczne politycznie i nie oceniam tego, bo nie mam siły, ale pomysł na to jest dosyć prosty. Znaczy, to jest opowieść o tym, jak świat zwariował, jak świat się zmienia, jaki świat się stał niezrozumiały i jakiego świata my, ja, Jarosław Kaczyński, będziemy bronić przed tymi lewackimi trendami, które idą z zagranicy.
No niby tak, ale ja nie rozumiem, dlaczego Jarosław Kaczyński uważa, że to będzie skuteczne, bo trafia do mnie to, co mówisz i to jest bardzo przekonujące wyjaśnienie, zresztą od początku tak to wiele osób tłumaczyło, ale wciąż nie wiem, dlaczego on uważa, że to jest skuteczne.
A czy Donald Tusk nadal szerzy szaleńczo lewacką ideologię idącą do nas z zachodu?
Dosyć często w przemówieniach Donalda Tuska pojawia się wątek Kościoła. Ja też rozmawiałam z różnymi politykami Platformy, którzy też o Kościele wspominają jako takim temacie, który jest dla nich niebezpieczny. Oni bardzo dobrze pamiętają sytuację z 2019 roku i wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019. Tuż przed tymi wyborami była premiera filmu Braci Sekielskich, która wydawało się opozycji może doprowadzić do mobilizacji elektoratu antykościelnego, natomiast de facto doprowadziła do mobilizacji elektoratu prokościelnego. I oni boją się, że ataki na Kościół bardzo mocno zmobilizują wyborców PiS-u do pójścia na wybory również w 2023 roku. I starają się nie tylko uniknąć tych ataków na Kościół, ale też Donald Tusk mówi o sobie jako o chrześcijaninie, o sobie zatroskanej sytuacją Kościoła. Dosyć mocno mówi też o konieczności rozdziału Kościoła od państwa i rezygnacji z funduszu kościelnego, ale w takim tonie troski o Kościół, o wspólnotę kościelną. Natomiast mówiąc tak szerzej o sprawach światopoglądowych czy społecznych, no to tak jak jeszcze kilka tygodni, kilka miesięcy temu wszystkie swoje wystąpienia Donald Tusk zaczynał od wojny w Ukrainie i sytuacji międzynarodowej, tak od jakiegoś czasu Donald Tusk mówi najwięcej o kobietach. Odwołując się oczywiście do różnych frazesów używanych przez Jarosława Kaczyńskiego, ale w tym obszarze kobiet on ma całkiem sporo do zaproponowania i ewidentnie traktuje kobiety jako swoją taką bardzo, bardzo istotną, docelową grupę wyborczą. Na tych spotkaniach wspomina, że on ma żonę, teściową, córkę, wnuczki i każdy, kto ma wokół siebie kobiety, nie może głosować na partię Jarosława Kaczyńskiego, bo to jest partia, która nienawidzi kobiet, chce zwalczać kobiety, zabiera im prawa i kobiety będą po prostu w niebezpieczeństwie pod rządami PiSu. I mówiąc o prawach kobiet, no to oczywiście pierwszą rzeczą, no to są te kwestie aborcyjne, czyli zagwarantowanie aborcji do 12 tygodnia ciąży. Pytasz o lewacką ideologię z Zachodu. No, niedawno był ten sondaż Ipsosu, w którym widzieliśmy, że 70% Polaków popiera dostępność aborcji do 12 tygodnia ciąży, więc chyba ciężko to identyfikować z lewacką ideologią. Teraz takim istotnym tematem dla Platformy jest ta kwestia in vitro, to znaczy oni złożyli projekt w Sejmie i w ten weekend zaczęli zbierać podpisy pod tym projektem. I dla nich to jest też taki sposób na taką wewnętrzną mobilizację, bo bardzo dużo działaczy Platformy w różnych miejscach po prostu wyszło na ulice, na bazary, na targi i rozmawiają z ludźmi i namawiają ich do składania podpisów. I oczywiście to jest taki projekt, który też ma szansę na bardzo duże poparcie społeczne, bo niewiele jest w Polsce przeciwników metody in vitro, ale jest też takim dobrym, przyjemnym dla Platformy sposobem komunikowania się z wyborcami i mobilizacji wyborców. Donald Tusk wspomina o sobie jako, czy o swojej partii, czy o swoim rządzie, jako tym, który tak naprawdę w kwestii praw kobiet, ale też w kwestiach praw rodziny uczynił bardzo dużo, a może i więcej niż rząd PiSu. Przypomina, że w ostatnim roku jego rządów urodziło się więcej dzieci niż w 2021 roku, że to on wprowadził najdłuższy w Europie płatny urlop rodzicielski, że to on ma prawo siebie nazywać osobą dbającą, chroniącą prawa nie tylko kobiet, ale też prawa rodziny.
Tusk się odnosi do tego, co powiedział Kaczyński. I czy jest tak, że Kaczyński w drugą stronę wskazuje, albo cytuje, albo dyskutuje bezpośrednio z tym, co mówi Tusk?
Mam wrażenie, że niewiele jest wystąpień Kaczyńskiego, w których brakowałoby odniesienia do Tuska. Tusk jest punktem odniesienia dla prezesa PiSu w ewidentny zupełnie sposób, bo to są zarówno jakieś sprawy incydentalne, komentarze do bieżących wypowiedzi lidera opozycji, ale również taka uogólniona lista zarzutów i pretensji i zaszłości wieloletnich. To jest i krytyka rządów Donalda Tuska jako premiera i krytyka jego związków z Niemcami, wypominanie mu orderów i odznaczeń niemieckich, które otrzymał. To jest nazywanie go człowiekiem Berlina. To są oskarżenia o osłabianie armii. Też Jarosław Kaczyński często przedstawia taki zarzut, że za czasów Platformy nie było demokracji, ponieważ według Jarosława Kaczyńskiego jedną z definicji demokracji według prezesa PiSu jest to, że rządzący realizują swój program. I on uważa, że za czasów Tuska Platforma nie realizowała programu, który obiecała wyborcom i że to była wielka manipulacja, a nie demokracja.
A coś mówi o Polskim Ładzie w tym kontekście?
Nie, ale w tym kontekście wspominał parokrotnie o porażce programu Mieszkanie Plus. Tylko, że powiedział, że my, jak nam coś nie wyszło, to się do tego przyznajemy. A Donald Tusk się nie przyznawał, nie realizował programu i w związku z tym był wielkim manipulatorem. Był bardzo sprawny w tej manipulacji, trzeba mu to oddać, natomiast nie była to epoka demokracji w Polsce, która nastała dopiero teraz.
To jeszcze zapytamy się, jak Donald Tusk mówi o Jarosławie Kaczyńskim, Aśki, ale jeszcze chciałem dopytać o jedno słowo jeszcze ciebie. Czy poza tym sprawnym manipulatorem Jarosław Kaczyński mówi coś dobrego albo sympatii o Donaldzie Tusku, czy to zawsze jest jednak takie...
Nie, sympatii to tam nie ma i być nie może.
Docenienie przeciwnika, takie...
Tak, no jest jeden cytat, którego tropem poszedłem, bo jest ten sławny artykuł młodego Donalda Tuska z lat 80., w którym znalazła się fraza polskość to nienormalność. I ta fraza była przytaczana przez przeciwników Tuska powielokroć. Była też pewnie dziesiątki razy w wiadomościach. I Jarosław Kaczyński na jednym ze spotkań powiedział, że Tusk jest nieuczciwie atakowany za ten cytat, ponieważ było to wyjęte z kontekstu. I to moim zdaniem był jedyny przykład na to, że jakoś Jarosław Kaczyński stara się podejść poważnie i z jakimś szacunkiem do przeciwnika, a nie wyłącznie traktować go jako wroga, no ale to raczej był przykład incydentalny.
A w drugą stronę, Aśka, jak Donald Tusk opowiada przeciwnika i czy znajdują się tam jakiekolwiek słowa, które sugerowałyby, że docenia swojego wielkiego rywala?
Donald Tusk przedstawia obecną ekipę rządzącą jako taką niekompetentną bandę pajaców, którzy są nieudolni, rozkradają państwo, chcą nas ze wszystkimi skłócić. Ma tam swoich bohaterów, których najchętniej wymienia w tej właśnie opowieści, opisie. Na pierwszym miejscu jest to oczywiście Adam Glapiński, jako taki stand-uper, który niszczy polską gospodarkę, po czym wychodzi i opowiada w niby zabawny sposób o tych swoich działaniach. Obok Glapińskiego jest często wymieniany poseł Suski i minister Czarnek, jako takie trzy naczelne postaci mające pokazać tę właśnie niekompetencję i nieudolność rządów PiSu.
Ja zapamiętam jeszcze jako kabaretową postać Jacka Sasina w opowieści Tuska, gdy dostał medal zasłużony dla Poczty Polskiej. Zdaje się, wtedy Donald Tusk wygłosił taki monolog o Jacku Sasinie.
Tak, tak, tak. To wtedy bohaterów było więcej. Chciał jeszcze nagradzać Annę Moskwę za zasługi dla jakości polskich wód. Iluś tam było rzeczywiście takich potencjalnych laureatów różnych kuriozalnych nagród w tej opowieści. O samym Jarosławie Kaczyńskim nie mówi tak bardzo często. Głównie odnosi się do jego tych właśnie kuriozalnych wypowiedzi, przedstawiając go jako takiego starszego pana zafiksowanego na jakichś dziwnych tematach, głównie wokół spraw seksualności, światopoglądowych i nie wiadomo dlaczego on jest aż tak na tym zafiksowany. Natomiast ta opowieść o PiSie to nie jest raczej opowieść o samym Jarosławie Kaczyńskim, tylko właśnie szerzej o rządzie, jako takiej grupie nieudolnych osób, które już nie mają kontaktu z rzeczywistością, już tylko sprowadzają ten kraj do ruiny.
No on też mówił, panie Kaczyński, pan już przegrałeś bitwę o Polskę, to chociaż załatw nam pieniądze z Unii, odwołaj Zbigniewa Ziobrę, my pomożemy, złożymy wniosek o wotum nieufności.
Tak, tam ciężko jest usłyszeć cokolwiek pozytywnego, natomiast no, ewentualnie pozytywnie odnosi się do niektórych reform czy polityk PiSu, to znaczy bardzo jednoznacznie broni programu 500+, no, to jest takie chyba oczywiste i już nikogo nie zaskakuje.
Dobrze, a jeszcze was chciałem zapytać na koniec tej wymienianki o to, jak obaj panowie opowiadają z jednej strony suwerenność, a z drugiej strony swoją proeuropejskość. To znaczy, jaką rolę odgrywa polityka zagraniczna, ale przede wszystkim polityka europejska. Trochę mówiliście o KPO, trochę mówiliście o tym w kontekście gospodarki, trochę o tym, jak się odnoszą do siebie nawzajem, ale jeszcze chciałem was pomęczyć o tematy europejskie.
Polityka zagraniczna, tak jak wspominałam, była wcześniej taką osią i głównym tematem wystąpień Tuska. To znaczy, Tusk mówił o tym, że wybuchła wojna w Ukrainie i dlatego my musimy zadbać o nasze relacje za granicą. To znaczy musimy zadbać o relacje z USA i mówił o tym, jak wielkim szczęściem jest to, że prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Joe Biden, a nie wielki przyjaciel Jarosława Kaczyńskiego, Donald Trump. Jeżeli chodzi o Unię, to no, obok USA to jest taki drugi nasz najważniejszy sojusznik i my musimy odbudować te relacje i Donald Tusk oczywiście to zrobi. Pewnie nie zrobi tego w ten sam sposób, jak to wyglądało z jego poprzednich rządów, to znaczy jednak w większy sposób dystansuje się od Niemiec, ale relacje i naprawa relacji są dla niego kluczowe. Mówi, że w ciągu 2 tygodni jest w stanie odzyskać pieniądze z KPO.
Przekaz Jarosława Kaczyńskiego o Unii, no jak ktoś jest pełen dobrej woli dla prezesa, to mógłby nazwać ten przekaz zniuansowanym, mógłby powiedzieć, że Jarosław Kaczyński gra na kilku fortepianach. Natomiast przy braku tej dobrej woli można by powiedzieć, że jest to przekaz rozchwiany i niezrozumiały, niestabilny. Jarosław Kaczyński latem ogłosił koniec kompromisów z Brukselą, zapowiedział korekty personalne, powrót ostrej retoryki, takiej suwerennościowo-godnościowej. A teraz w tych wystąpieniach mieszają się różne wątki, bo część tej ostrej retoryki pozostało w wypowiedziach prezesa. Do tego doszły zabiegi, na które Jarosław Kaczyński pozwolił, żeby uzyskać pieniądze z KPO. W związku z tym ta retoryka siłą rzeczy się trochę zmieniła i pojawiły się w niej takie tony, że jesteśmy elastyczni, że potrafimy ustąpić tam, gdzie trzeba, że tutaj minister Szynkowski-Welsenk jedzie, załatwia te pieniądze, że te pieniądze dostaniemy. A z trzeciej strony jest jeszcze ten wątek sporu z Solidarną Polską wewnątrz prawicy. Jarosław Kaczyński próbuje to jakoś godzić. Ja sobie wynotowałem, co on teraz w tych najnowszych wystąpieniach mówi o Unii. Więc po pierwsze, no bardzo często ucieka w stronę Niemiec i unika takiej frontalnej krytyki samej Unii Europejskiej, natomiast mówi, że jest to narzędzie w rękach Niemiec, no i że my się nie możemy godzić na to, co proponują Niemcy, nie możemy się zgodzić na to, żeby odstąpić od zasady jednomyślności w Unii, bo wtedy po 35 latach od wyzwolenia się spod jednego buta weszlibyśmy pod drugi but. Myślałem, że to był taki jednorazowy bon mot prezesa, ale widziałem, że w co najmniej 2 wystąpieniach ostatnio Jarosław Kaczyński o tym bucie mówił. Po drugie, właśnie mówił o Unii jako nośniku lewackich ideologii, antywojtyliańskiej ideologii i że Polska musi się temu przeciwstawiać z całą mocą, a przy tym są zapowiedzi, że będziemy elastyczni, czyli można się w tym dopatrywać zwiastunu jakiegoś kompromisu, na który PiS jest gotowy w rozmowach z Komisją Europejską, przyciśnięty do ściany z powodów finansowo-gospodarczych, budżetowych. PiS jest gotów na ustępstwa. I do tego dochodzi, tak jak mówiłem, wątek relacji z Solidarną Polską i tu sobie wynotowałem fragment wypowiedzi z Bielska-Białej ostatnio, gdzie Jarosław Kaczyński dość zaskakująco mówi: jesteśmy prawicą umiarkowaną, rozsądną, pamiętajmy nie głosić idei o charakterze skrajnym. I to była ewidentna polemika ze Zbigniewem Ziobrą i jego postawą unijną. Od tego prezes płynnie przeszedł do negocjacji z Unią Europejską, z Komisją Europejską i mówił, że to, co niektórzy proponują, nazywając to kulami, w rzeczywistości jest kapiszonami. I ja sądzę, że chodziło po prostu o tę strategię wetowania wszystkiego, którą proponuje Solidarna Polska jako metodę na rozwiązanie naszych problemów z Unią Europejską. I to wskazuje na to, że jednak Jarosław Kaczyński zachowuje jakiś racjonalny ogląd rzeczywistości tego, jak te relacje polsko-unijne mogą się kształtować. Cała ta opowieść jeszcze z tą czapą na samej górze, czyli że my nie chcemy polexitu, my chcemy, żeby Polska była w Unii Europejskiej, w połączeniu z całą krytyką Brukseli, która właśnie no de facto jest porównywana do Moskwy. To jest ta metafora z wpadnięciem pod drugi but. No to się naprawdę ciężko łączy w jakąś harmonijną całość i to jest po prostu niespójne. No, moim zdaniem nie da się tego zgrabnie połączyć.
To na koniec, zanim zadam wam pytanie, czy to działa, więc już przygotujcie się do odpowiedzi na pytanie, co wynika z tych wystąpień jednego i drugiego lidera. To jeszcze chciałem was zapytać o waszą ocenę formy, w jakiej są obaj liderzy. Jeżeli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, to mam wrażenie, że tutaj są trochę dwie rozbieżne opowieści i one są silnie warunkowane przez sympatię. To znaczy, z jednej strony jest opowieść o tym, że Jarosław Kaczyński się odkleił, nie wie co mówi, plecie co mu ślinę na język przyniesie i ogólnie jest jakimś takim już lekko zwariowanym dziadziem, który po prostu coś mówi, a wszyscy się śmieją i udają, że nic się nie stało. A druga jest taka, że jednak w tym wszystkim jest zamiar, że to jest ustrukturyzowane, że cały czas gra tymi swoimi najsilniejszymi atutami, na przykład wrzuca różne słowa, które potem ty powtarzasz, typu antywojtyliański. A że te wszystkie dziwnostki, te rzeczy, które się przebijają do sieci, służą właśnie temu, żeby a. odwracać uwagę, b. rozpalać internet.
Nie mam na tyle reprezentatywnej próby na przykład rozmówców z klubu PiS, żeby powiedzieć, że w klubie PiS posłowie uważają to czy tamto. Natomiast te pojedyncze rozmowy, które miałem na temat wystąpień Jarosława Kaczyńskiego, wskazują na to, że panuje w partii pewne zamieszanie i konfuzja po kolejnych wystąpieniach prezesa. Nie ma przekonania, że to jest jakoś super przeprowadzone. I nawet trafiają się jakieś takie ironiczne komentarze po kolejnych bonmotach prezesa. No, nie wyobrażam sobie, żeby jeszcze kilka lat temu mój rozmówca pozwolił sobie na tego rodzaju kpiny z Jarosława Kaczyńskiego. I taki kpiący ton, bo to nawet nie chodziło o słowa, tylko o ton, w jakim zostały wypowiedziane. Jest też wśród przynajmniej części działaczy PiSu przekonanie, że Jarosław Kaczyński nie ma specjalnie wiele do powiedzenia. Bo to, o czym mówiliśmy, no tam nie ma bardzo dużo konkretów, nie ma nowych pomysłów. To jest raczej taka opowieść, do której jesteśmy już przyzwyczajeni, w której ewentualnie pojawiają się jakieś nowe wątki, nowe tematy wrzucane mimochodem, a to reparacje, a to twarda elastyczność z Unią, a to zbrojenia, a to idee antywojtyliańskie, ale nie jest to całkowicie nowa jakość, nie jest to jakaś spójna opowieść. W związku z tym prezes mówi no, trochę właśnie to, co mu przyjdzie do głowy akurat na tych spotkaniach z wyborcami. I zdarzają się w PiSie ludzie, którzy uważają, że jest to zwiastun nadciągającej porażki wyborczej. A kiepska forma prezesa to sygnał, że tak właśnie jest.
Joanno, a jak ty oceniasz formę Donalda Tuska? Czy uważasz, że to jest najlepszy Donald Tusk, jakiego można się spodziewać?
Nie wiem, czy jest to najlepszy Donald Tusk, jakiego można się spodziewać, ale na pewno Tusk jest w formie. Bo spotkania są udane, on mówi naprawdę bardzo sprawnie i dobrze się tego słucha. Często on też mówi to, co mu przyjdzie do głowy. Nie sądzę, żeby to było takie super przygotowane, zwłaszcza, że ewidentnie część z tych pytań jest po prostu niewygodnych dla niego, ale on umie sobie z nimi radzić. I naprawdę niewiele jest wpadek w tych różnych spotkaniach. No on bardzo dużo jeździ. Tak jak mówiłam, tych spotkań było ostatnio kilkanaście takich dużych spotkań z wyborcami, ale w ciągu ostatniego roku takich różnych spotkań Tusk miał kilkadziesiąt i on po prostu na bieżąco spotyka się, rozmawia, odpowiada na pytania. Myślę, że to on traktuje też to jako taki poligon przed tą prawdziwą kampanią wyborczą, podczas którego konfrontuje się z różnymi poglądami i podczas którego konfrontuje swoje różne pomysły i poglądy z reakcją publiczności, szerzej reakcją społeczną. Platforma wciąż nie jest partią, która ma wiele rzeczy przebadanych, która ma jakiś taki szeroki zespół analityków, którzy myślą i analizują, w jakie tematy teraz trzeba uderzyć. Wiele tam się rzeczy dzieje tak na czuja i to trochę widać na tych spotkaniach, ale Tusk sobie bardzo dobrze z tym radzi.
No dobrze, słuchajcie, to nadszedł czas na szybkie podsumowanie. Z jednej strony ja bym zaczął od takich paru szybkich, krótkich uwag. To znaczy pierwsza jest taka, że mam wrażenie, że my mamy poczucie, jakbyśmy byli w środku kampanii wyborczej, a do tej kampanii wyborczej jest bardzo długi czas jeszcze i że to, co jest dosyć dziwaczne, to, że my przeżywamy taką strasznie długo przeciągniętą prekampanię, gdzie tak naprawdę po pierwsze ci główni aktorzy nie chcą odkryć specjalnych kart, a z drugiej strony muszą cały czas, a przynajmniej uważają, że muszą cały czas występować, no i trochę nie wiadomo, o czym mieliby więcej mówić, więc myślę, że to generuje różne dziwnostki. W przypadku Tuska lepiej to wypada, bo on po prostu się mierzy z pytaniami i tam jest interakcja i to jest inna rozmowa. W przypadku Jarosława Kaczyńskiego, no rzeczywiście, jeżeli człowiek cały czas jeździ i mówi to, co mu przychodzi do głowy, to może się zdarzyć, że będzie mówił rzeczy niedorzeczne. Więc to jest jedna moja uwaga. Druga jest taka, że co by nie mówić o tych dwóch politykach, no to siłą rzeczy i to jest kwestia też systemu, ale też ich sprawności, no oni wysysają tlen z debaty publicznej i to ich się słucha, to do tego się odnosi, to jest w mediach, to jest w dziennikach wieczornych, w kanałach informacyjnych. Już sobie podsumowałem i chciałem was zapytać jeszcze na koniec o wasze uwagi na temat tego, na ile to działa oraz czy macie poczucie, że koniec końców, no bo rozumiem, że są dwie skale. A dzięki tym wystąpieniom jeden i drugi skutecznie mobilizuje swój elektorat, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, czy macie poczucie, że dzięki tym wystąpieniom jeden albo drugi są w stanie przyciągnąć jakiś nowy głos, który mógłby zostać oddany na ugrupowanie jedno albo drugie.
Donald Tusk na tych spotkaniach deklaruje, że on w tych wyborach liczy na bardzo szeroką grupę poparcia, to znaczy chce przyciągnąć 8-10 milionów Polaków, którzy niekoniecznie są zwolennikami Platformy Obywatelskiej i niekoniecznie mają wszystkie takie same poglądy jak on, ale on no najchętniej zbudowałby oczywiście tą jedną wspólną listę i przyciągnął szerokie rzesze, tak żeby na opozycję generalnie, najchętniej pod jego przywództwem zagłosowała grupa podobna liczebnie do tej, która poparła Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2020 roku. Natomiast jeżeli chodzi o taką konkretną treść, ta treść właśnie wydaje mi się już bardziej mobilizująca wewnętrznie. To znaczy on bardzo dużo o tym mówi, że rozliczy PiS, że przejmie władzę twardą ręką, że tych, którzy odpowiadają za jakieś kradzieże, za jakieś utraty pieniędzy, będzie wsadzał do więzień. I jest taki strasznie radykalny w tym, co mówi, przynajmniej o PiS-ie i o przejęciu władzy. I ta narracja nie wydaje mi się, żeby była w stanie przyciągnąć takie osoby niezdecydowane, nie lubiące PiS-u, ale wahające się, na kogo oddać głos po stronie opozycyjnej.
Czyli forma wystąpień teoretycznie otwiera Donalda Tuska na nowe głosy, treść jest wyłącznie skierowana do ludzi już przekonanych.
Może nie wyłącznie, ale głównie tak.
No my trochę tylko musnęliśmy ten temat, ale obaj liderzy napędzają się nawzajem. Jeśli Donald Tusk ruszył w Polskę, to Jarosław Kaczyński też musiał ruszyć w Polskę i na odwrót. Gdyby Donald Tusk siedział przez te ostatnie kilka miesięcy w Warszawie, komentarze byłyby miażdżące dla niego, bo tutaj Jarosław Kaczyński jeździ, spotyka się, a Donald Tusk zamknął się gdzieś na Wiejskiej w swoim gabinecie i z nikim się nie widuje poza Bartłomiejem Sienkiewiczem i Igorem Ostachowiczem. Więc w pewnym sensie oni musieli to zrobić. Po drugie, oni w ten sposób co najmniej konserwują swoje poparcie. To znaczy pokazują swoim zwolennikom, fanom swoich partii, że są, że nie boją się konfrontacji. Bo wyborcy PiS-u nie wiedzą, że te spotkania są aż tak wyreżyserowane. Widzą po prostu prezesa spotykającego się z ludźmi. Trzecia rzecz, oni obaj mówią o tym, że nie tylko stawka wyborów jest bardzo wysoka, ale również, że oni wygrają. Więc to jest też nie tylko mobilizowanie, ale również wlewanie nadziei w serca słuchaczy. Natomiast czy to ma jakieś przełożenie na przyszłe wyniki wyborcze? Moim zdaniem to jest za wcześnie. To jest raczej podglebie do opowieści, która będzie snuta już w czasie kampanii. Coś, bez czego prawdopodobnie obie partie byłyby słabsze, gdyby Jarosław Kaczyński z kolei zamknął się na Nowogrodzkiej, to by się zaczęło mówić, że może jest w złym stanie zdrowia, że tutaj Donald Tusk jeździ po Polsce, a prezes siedzi sobie i nic nie robi, biernie się przyglądając. I gra, w którą obaj grają, polega również na tym, żeby zagwarantować sobie jak najlepsze miejsce przed kampanią. Jarosław Kaczyński musi utrzymać te swoje 30 parę procent, a Donald Tusk musi się zbliżać do 30% i zabierać tlen pozostałym partiom opozycyjnym, i temu te wyjazdy służą.
Joanno, Wojtku, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.